Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w naszym studio radiowym pan Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska. Dzień dobry, panie burmistrzu.
Dzień dobry, panie. Dzień dobry, państwo.
Pan burmistrz otrzymał ostatnio dwa ważne odznaczenia. O tym powiemy w naszym spotkaniu. Ale ja chciałabym również zapytać o inwestycje w mieście i o inwestycję, która będzie niejako pomnikiem dorobku pana burmistrza, ale co to jest, to o tym za chwileczkę. Zaprosimy też mieszkańców na wakacje i na imprezę rozpoczynającą sezon letni, ale tak jak zapowiedziałam, panie burmistrzu, na początek o odznaczeniach. Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi dla samorządu terytorialnego, ale również Złote Serce przyznane przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Zacznijmy od tego drugiego wydarzenia. W kolejności wydarzeń pan przebywał na Ukrainie. Kontakty Płońska z Ukrainą są powszechnie znane. My niejednokrotnie mówiliśmy na antenie naszego radia i o konferencji w Płońsku, i o pomocy Ukraińcom. Jak pan odebrał to odznaczenie przyznane panu?
To przyznane w Kijowie w ramach konferencji miast i regionów Partnerstwo Odporność Przygotowanie. Po pierwsze zaskoczenie, bo nie jechałem tam po odbiór odznaczenia, byłem tam zaproszony.
Czyli z rewizytą po płońskiej konferencji? Niejako?
Nie. Płońska konferencja nie jest aż tak ważna jak ta europejska konferencja Partnerstwo Odporność Przygotowanie. Tam było 1000 uczestników, w tym 200 z krajów Unii Europejskiej. Z Polska było trójka. Gdańsk, który będzie kontynuował drugą część tej konferencji kijowskiej z udziałem ważnych polityków, najważniejszych polityków, bo nie będzie niestety prezydenta Ukrainy, ale będzie pani premier, będą ministrowie, będzie premier Donald Tusk, będzie Ursula von der Leyen, wielu, wielu ważnych gości. No i elita samorządowców z całej Europy, prezydenci dużych miast, szefowie korporacji samorządowych, stowarzyszeń, tych wszystkich, którzy działają na rzecz, myślę, że szeroko rozumianego pokoju poprzez działanie w samorządzie, przez różne instytucje samorządowe.
Ale naprawdę pan burmistrz nie przeczuwał, że zostanie odznaczony?
Nie przeczuwałem. Chociaż ja zostałem osobiście zaproszony na tę konferencję przez organizatorów. Nie było wzmianki o żadnym odznaczeniu. Już samo zaproszenie jest wyróżnieniem. Bo jak pani powiedziałem, był tam Gdańsk, mój mały Płońsk i jeszcze jedna gmina wiejska, która akurat podpisała umowę o współpracy z gminą wiejską, właśnie ukraińską. Natomiast sam moment też był zaskoczony, bo zostałem na początku konferencji zaproszony na scenę, na której stał prezydent Zełenski. Wręczył mi medal i krótka rozmowa. Powiedział, że dziękuję Polsce, dziękuję mi za pomoc, jaką udzielam Ukrainie. Dosłownie trzy zdania, bardzo ciepły, taki mało oficjalny kontakt, bardziej taki życzliwy, ludzki, miły. Wtedy, kiedy byłem na scenie. A przypomnę, że to jest państwowe oznaczenie Złote Serce, które ustanowił właśnie prezydent Zełenski dwa lata temu. Jest ono dedykowane tym wszystkim, którzy pomagali, pomoc charytatywna, wsparcie dla osłabionych wojną dzieci ukraińskich, uchodźców politycznych, organizowanie pomocy humanitarnej dla Ukrainy w ramach kompetencji, jakie posiadamy. I tak to serce to odebrałem jako serce Pońszczan, bo Pońszczanie się spisali na Złote Serce, mają Złote Serca, bo kiedy podsumowaliśmy przyjęcie pierwszej fali uchodźców, to 300 rodzin przyjęło do domów uciekinierów, uchodźców wojennych. Nikogo nie kwaterowaliśmy w budynkach użyteczności publicznej. Część z tych uchodźców jechała dalej, ale ci, którzy zostali, mieszkali w pońskich rodzinach. A pierwszą osobą, która oddała mi swoje mieszkanie, w którym mieszkał, był pan Filip, który tu przyjeżdżałem. I ja postanowiłem jakby zamknąć ten etap i wszystkim daliśmy wyróżnienie razem z moim kolegą burmistrzem Tarnopola i Berdyczowa. Wręczyliśmy takie okolicznościowe medale i podziękowanie dla tych wszystkich rodzin.
No ale również pomoc do dzieci płynęła, były kolonie, były transporty
to
z teraz, Polska.
To jest jakby już dalej, co się działo. Zaczęło się od kolonii dla miast partnerskich, Berdyczów i Tarnopol, i je wcześniej dla Bachczysaraju. Z tych trzech miast przyjeżdżały do nas dzieci, dopóki było to możliwe. Później te kolonie rozszerzyliśmy o dzieci z miast frontowych, których na ogół sieroty. No, największy wzrost w roku ubiegłym, przełom roku bieżącego, 900 dzieci przyjechało do Polski na wielu turnusach. Finansowanie ze strony fundacji się pomaga. Organizacja w naszym ośrodku wielofunkcyjnym w szkole, byłej szkole w Goszczycach, a pomoc organizacyjna i spinanie tego wszystkiego, Polskie Stowarzyszenie Idziemy na Spacer, więc wielu wolontariuszy, spotykałem się ze wszystkimi uczestnikami tych obozów, to taka pomoc wytchnieniowa, oni przyjeżdżali z psychologami, pełne autobusy. No po pierwsze nie mieli alarmów nocnych, nie mieli wybuchów bomb, odgłosów frontu, który był tuż obok nich. Po tym tygodniu to już były inne osoby, oglądały Polskę, oglądały Mazowsze, oglądały ważne miejsca w Polsce. Po 10 dniach następowała zmiana, przyjeżdżał następny turnus, następna grupa i tak przyjechało 900 osób. W tym roku planujemy, żeby tych osób było więcej, ale były również wiele innych działań. Organizowanie pomocy humanitarnej. Prawie 100 transportów wyjechało na Ukrainę. W tym większość to były tiry, ponad 20-tonowe transporty, chyba 650 ton łącznie wywieźliśmy. I były to takie dedykowane transporty dla partnerów, którzy mówili, co potrzebują. A były takie, jakie dało radę się zdawić. Najczęściej była to żywność, ale były na przykład wyposażenia dla szpitalów, które trafiły do nas z naszych miast partnerskich i z krajów skandynawskich, bo byliśmy takim pomostem dla transformowania pomocy humanitarnej z 13 naszych miast partnerskich. Do niektórych z tych miast nawet trafiły dzieci, bo do Włoch wyjechał jeden autobus z dziećmi uchodźców z Ukrainy. I to trwa do dzisiaj.
Czyli pomoc będzie kontynuowana, panie burmistrzu.
Tak, oprócz tego stała akcja szkolenia samorządowców z Ukrainy w ramach Związku Miast Polskich, w ramach różnych stowarzyszeń, korporacji. W każdym roku szkolimy grupę samorządowców po to, żeby się przygotowali do aplikacji o środki unijne, żeby się uczyli, czym jest środka Unia Europejska na przykładzie Polski, na przykładzie Polska. Również była nauka języka polskiego dla uchodźców przez wolontariuszy i nauczycieli. Około 100 dzieci mamy w dalszym ciągu w przedszkolach i w szkołach. Pomoc dzieciom chorym, ciężko chorym, nieuleczalnie chorym, to już szpitale się włączały, ale na bieżąco tym dzieciom pomagaliśmy. W samym naszym urzędzie około 1500 uchodźców wojennych otrzymało, nadaliśmy numer PESEL. Do tej pory obsługujemy cały powiat poński w tym zakresie. A powiat poński, przypomnę, że był tym powiatem, w którym pracowało najwięcej Ukraińców. Być może oni dlatego to raz tak przyjeżdżali, tak jak do Mławy przyjeżdżają, bo rocznie nawet 65 tysięcy rejestrowaliśmy osób, które podejmowały pracę w powiecie pońskim.
Ze względu na charakter
głównie
też
w zagłębiu truskawkowym i miękkich owoców. Organizowaliśmy również i organizujemy konferencje historyczne z udziałem profesorów polskich i ukraińskich i przedstawicieli rządu na temat współpracy Ukraina-Polska w historii. Szukaliśmy tych dobrych przykładów, gdzie się porozumiewaliśmy między sobą, gdzie nie było konfliktów. Tu przykładem może być Ugoda Hadziacka. Taka konferencja będzie również w tym roku. No i wreszcie po raz pierwszy na taką skalę organizujemy pobyt 70 studentów z uniwersytetów uczelni wyższych Ukrainy, z uniwersytetów ze Stanów Zjednoczonych. Będą tu wykładowcy i studenci, którzy będą razem na takich obozach naukowych. Będą mieszkali w jednym z internatów w pońskiej szkole, łącznie prawie 90 osób i przez prawie miesiąc będą wymieniali doświadczenia. Do tego dołączą również profesorowie polscy i nasi studenci, uczniowie, które również też włączą się do tej akcji. Tu też jesteśmy tylko współorganizatorem, bo finansuje to całe przedsięwzięcie Amerykanie. Byli nie tak dawno z wizytacją, żeby obejrzeć Polski i zobaczyć, czy to miejsce się nadaje. Więc nasza współpraca jest bardzo, bardzo szeroka i to jest cały czas również współpraca miast partnerskich, wymiana doświadczeń. Teraz w obie strony, bo my też uczymy się od Ukrainy na przykład obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury wrażliwej. Tu jest się czego uczyć od Ukraińców i ja się uczę za każdym razem. Polszczanie zdali egzamin z człowieczeństwa i my jako chrześcijanie, katolicy, zdaliśmy egzamin z miłosierdzia. Obowiązkiem naszym jest pomagać najsłabszym, najbardziej pokrzywdzonym, bezinteresownie. I serce się łamało, kiedy widziałem pierwsza fala uchodźców, jak przyjeżdżała, to w sklepach pońskich było często widać, że Polacy płacili rachunki za zakupy dla nich. Niesamowicie szeroka akcja charytatywna, zbiórki we wszystkich szkołach, przedszkolach, instytucjach publicznych, zakłady pracy, powszechna mobilizacja, żeby pomagać.
Ja myślę, że Polska zdała egzamin.
Medal, Polska również zdała egzamin. I ten medal odbieram jako docenienie tego, co zrobili pomieszczanie. Ja co najwyżej dawałem ramy organizacyjne, możliwości, wskazywałem kierunki działania, ale nikogo nie przymuszaliśmy. Każdy robił to z serca, dobrowolnie. I to jest wydarzenie, które na pewno zapisze się złotymi zgłoskami w historii naszego kraju.
Panie burmistrzu, wrócił pan z pięknym odznaczeniem z Ukrainy, no i w Polsce zaczęły się różne wydarzenia. I chciałabym pana zapytać, jak pan odbiera swoje odznaczenie dla pana, dla miasta Płońska w kontekście decyzji prezydenta RP Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu?
Redaktor, moje odznaczenie Złoty Krzyż Zasługi odebrałem przed tymi gorącymi faktami.
Zaznaczyłam to.
Nie chciałbym oceniać prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z prostego względu. Myślę, że na ten czas bardzo gorący nie posiadamy wystarczających danych, żeby ocenić tę decyzję. Wiemy, że wiele takich decyzji to jest podejmowanych w oparciu o różne dane, które za jakiś czas, czasami za dziesięciolecia dopiero są ujawniane dla społeczeństwa. Z całą pewnością to jest taki bardzo gest mocny, wyraźny. Mam nadzieję, że on będzie etapem do tego, żeby oba kraje zostawiły już przeszłość historyczną, a tu konieczne jest stanie w prawdzie przez oba narody, i polskie, i ukraińskie, tak jak mamy zdefiniowany Katyń. Wiemy, kto zabijał Polaków w Katyniu. Przez długi czas udawaliśmy, albo część ludzi udawało, że nie wie, że to Niemcy. Doszło do tego, że Rosjanie się przyznali do takich zbrodni. Teraz jest różnie. Więc myślę, że oba narody mają lepsze i gorsze karty historii. Potrzebne jest pojednanie, potrzebne jest, żebyśmy stanęli w prawdzie, i na tej podstawie trzeba budować dalszą współpracę. Tu jest doskonały przykład, nasz polski przykład, list biskupów polskich do biskupów niemieckich. Wybaczamy i prosimy o wybaczenie. I to, co stało się fundamentem do pojednania polsko-niemieckiego, chociaż zostało wypowiedziane w czasach komunizmu, i wtedy wydawało się, że to jest szaleńcze, że to, no co ci, czy Polacy mówią, Niemcy są tylko mordercami, nie wolno z nimi współpracować, a oni powiedzieli, wybaczamy i prosimy o wybaczenie. Potem zostało to podjęte przez polityków już w czasie wolnej Polski. Mieliśmy wielokrotne słowa prośby przeprosiny ze strony polityków niemieckich. Pamiętamy, jak Brandt klęczał przed pomnikiem getta w Warszawie, wizyty w obozach koncentracyjnych premierów, ważnych polityków. I myślę, że to pojednanie następuje. Jakby takim owocem tego jest przystąpienie Płońska 20 lat temu do partnerstwa niemiecko-francusko-belgijskiego, które było stworzone dla celów realizacji pojednania niemiecko-francuskiego.
I teraz Płońsk będzie pomostem pojednania z Ukrainą, panie burmistrzu?
Daj Boże. Jeżeli będzie kładką pojednania, to już będzie dużo. Na pewno będziemy za pojednaniem, na pewno z Ukrainą trzeba rozmawiać. Każdy na swoim poziomie, premier, prezydent, rząd powinien stworzyć ramy do działania. Tak zrobili Francuzi i Niemcy. Każda gmina miała partnera po drugiej stronie, a przecież mieli dwie wojny światowe za sobą, żywą historię i ludzi, którzy tuż po zakończeniu II wojny pamiętali i pierwszą, i drugą wojnę. I doszło do pojednania. Podobnie powinno być u nas. My, samorządowcy, włodarze gmin, mieszkańcy, powinniśmy wypełniać te ramy dobrymi relacjami, życzliwością, teraz miłosierdziem i chęcią pomocy. I pamiętajmy, za granicą mamy wojnę. To nie jest czas na podziały. To jest czas na odłożenie trudnych decyzji. To jest czas na budowanie wspólnego frontu przeciwko jednemu wrogowi, bo przecież jesteśmy w przedsionku wojny. Widzimy, że na tym froncie w Doniecku, teraz słyszymy informację, że jakaś część frontu została przełamana, że ta wojna może się rozdać na Polskę. I czy to jest w jakiś sposób uzasadnione, że może dojść do tego, że Ukraińcy i Polacy będą wrogami dla siebie w tej sytuacji. Musimy się wspierać dalej, umieć przebaczać, ale umieć też stanąć w prawdzie. Jak powiedziałem, to jest konieczne, to jest fundament do tego, żeby dalej współpracować i żeby po prostu wypełnić te ramy, o których już powiedziałem, które powinien tutaj Kościół też włączyć się, tak jak w tym pojednanie polsko-niemieckie. I myślę, że dojdzie też do porozumienia prezydentów Polski i Ukrainy, bo takie porozumienie jest też konieczne, to jest polska racja stanu. Natomiast nie chcę oceniać ani decyzji pana prezydenta, bo nie mam ku temu pełnej wiedzy. I myślę, że zawsze politycy, ci najgłówni w krajach, mają dostęp i mają inne źródła informacji niż ma przeciętny człowiek i często nie są to jawne źródła informacji.
Ale panie burmistrzu, no ale przekaz był prosty, tak? Prezydent Ukrainy nazwał jednostkę imieniem, tak? Zbrodniarzy, ludobójców. Tak. Tutaj nie trzeba się w historii aż tak zagłębiać, żeby zrozumieć, o co chodzi. Prosta sprawa.
Dlatego też dla nas, Polaków, wiemy, że odpowiedź za rzeź wołyńską, to wiemy, kto to zrobił, tak? To zrobili Ukraińcy, zrobiło to UPA, ale też pamiętajmy, mamy wojnę teraz, a sprawcami to było pokolenie dziadków tych, którzy teraz walczą na froncie. To są bardzo długie. Ukraińcy też wypominają wiele złych momentów historii, chociaż może nie tak szeroko, jak to tam było. I jak już powiedziałem, trzeba stanąć w prawdzie, podać ręce i współpracować. Jak szybko to przezwyciężymy, im szybciej, tym lepiej. Powtarzam, tym bardziej, że nie wolno zamknąć drzwi do pojednania, do współpracy, do pomocy w przedsionku wojny. Jesteśmy w przedsionku wojny. Za granicą Polski jest wojna i ona w każdej chwili może do nas trafić.
To ten temat zakończymy, jeśli pan pozwoli, ponieważ chciałabym wrócić na terytorium miasta Płońska i porozmawiać o bieżących wydarzeniach. Ale, panie burmistrzu, no nie możemy zapomnieć, że otrzymał pan też Złoty Krzyż Zasługi jako wyraz uznania dla rozwoju Płońska z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Czyli można powiedzieć, jest to dla pana szczególny czas, ta wiosna.
Tak, szczególny czas, ponieważ Złoty Krzyż Zasługi to jest za działalność samorządową, moją już, przyznany mnie osobiście. Oczywiście wszystkie zasługi, które są wniesione dla Płońska, to sam to mogę sobie napisać jakiś program, głosić ideę, trzeba mieć grupę, duży zespół ludzi, trzeba umieć nim kierować, trzeba nieść idee, pomysły, plany i potem je realizować. Tak się stało w Płońsku. Umiałem jakoś współpracować z poszczególnymi radnymi w kadencjach, chociaż zdarzało się też tak, że miałem w opozycji całą radę, czy część rady. Nie miałem większości. Rzadko, ale takie momenty były. To jednak Płońsk się rozwijał. Płońsk wymyślał nowe projekty i czasami realizował je po 20-25 latach. Ale tak w efekcie prawie wszystkie nasze wielkie projekty zostały zrealizowane. Niektóre to są projekty wyróżniające nas w skali Polski. Jesteśmy liderami w zakresie pozyskiwania środków unijnych w kategorii miast powiatowych. Jesteśmy liderami w zakresie kultury, nakładów na kulturę, sport, rekreację. Wreszcie dbałości o ekologię, wdrażamy nowe idee, te, które ochrona klimatu, bioróżnorodność. Mamy w tej chwili prawie 75 milionów w tegorocznym budżecie. To są środki unijne, które są przeznaczone na inwestycje. I oprócz tego największego projektu, który kończymy w tym roku, to jest budowa stadionu,
o czym
budowa
za
boisk rozgrzewkowych. Mamy jeszcze kilkanaście projektów po 10, 11, 12, 8 milionów, które są w trakcie realizacji albo które zaczniemy realizować w tym roku. To jest bardzo, bardzo proinwestycyjny budżet. I tegoroczne, i poprzednie, bowiem chcemy wykorzystać w pełni szansę, jaką dają nam środki unijne, fundusze europejskie dla Mazowsza, fundusze dedykowane dla ochrony klimatu poprzez Narodowy Fundusz i fundusze norweskie, z których korzystawaliśmy, OG, które wspomagają kraje biedniejsze. Wszędzie tam, gdzie można, sięgamy po środki pomocowe po to, żeby Płońsk się szybko rozwijał.
Panie burmistrzu, no to w takim razie my zdajemy sobie sprawę, że Płońsk jest naprawdę daleko przed innymi miastami. Można powiedzieć, że tutaj z Ciechanowem jesteście liderami, absolutnie liderami. No to jak to się stało, że w głosowaniu nad absolutorium niektórzy radni wstrzymali się od głosu, nie widzą
to
tych sukcesów?
Radni opozycyjni nie głosują za. Mówią sami, że jak głosują w przeciw, jak się wstrzymują, to dają poparcie. Tak jest zawsze.
Więc, ale poparcie to jest za.
Ale moja opozycja nie głosuje za, ani za absolutorium, ani za wotum zaufania. To jest... Taką przyjęli strategię.
To ja nie jest dla pana bolesne, bo jednak wie pan, no nie jest tajemnicą, jakie pan inwestycje zrobił w Płońsku i cały czas
czyni. Nie jest tajemnicą, jakie jest sprawozdanie finansowe. Konsekwencją przyjęcia sprawozdania finansowego, które ocenia Regionalna Izba, jest udzielenie absolutorium. Ale niestety są głosy wstrzymujące. Trochę przykro.
Dobrze, to przejdźmy w takim razie do tych inwestycji, do tego osławionego stadionu, bo ja mam takie wrażenie, ja nie lubię tutaj stawiać pomników za życia oczywiście bohaterom, ale panie burmistrzu, no ten stadion to taki pomnik pana działalności dotychczasowej.
Wiele projektów, które są tej klasy, tej rangi zrealizowałem, bo to jest rewitalizacja rynku, która prawie 100 milionów nas kosztowała. To jest budowa obwodnicy zachodniej w ramach właśnie ochrony klimatu i mobilności miejskiej. Znów projekty łączone, prawie 100 milionów. Stadion z boiskami rozgrzewkowymi, z naszymi innymi inwestycjami to około 75 milionów. Ale stadion jest takim najbardziej widocznym efektem mojej pracy.
No i też pana marzeniem mam wrażenie.
Proszę?
Pana marzeniem
tak,
mam wrażenie.
Marzeniem była rewitalizacja rynku też. Marzeniem było z małej pracowni, którą stworzyłem z Mirosławą, świętej pamięci Mirosławem Krysiak, w jednym pokoju z maszyną do pisania, potem z jednym komputerem. Marzeniem było muzeum. Nie myślałem, że będą aż dwa. Są dwa. Planetarium, obserwatorium. Dom kultury nowy, to wszystko były marzenia, które się spełniły. I żadne z nich nie było tak widoczne dla wszystkich jak stadion. Stadion jest rzeczywiście piękny, jest dwufunkcyjny, jest dla lekkiej atletyki i dla piłki nożnej do poziomu drugiej ligi. Jest zadaszony trybuna, 1000 miejsc siedzących, dokładnie 999. Bardzo duża korona, bardzo duży potencjał. Pod właśnie tą trybuną jest jeszcze bieżnia 90 metrów czterotorowa. Szatnie, pomieszczenia sanitarne, sanitariaty, sala konferencyjna, pomieszczenie dla sędziów, pomieszczenie nawet do pobierania prób antydopingowych. Wiele, wiele, prawie 2000 metrów kwadratowych pomieszczeń. Drugą część, stadion już można powiedzieć powoli jest przekazywany przez wykonawcę inwestorowi. Oficjalnie będzie to w ciągu, myślę, tygodnia. A potem trzeba będzie uzyskać pozwolenie na użytkowanie i nauczyć obsługę, co trzeba robić, jak trzeba działać, żeby stadion był piękny, żeby funkcjonował, żeby służył jak najdłużej. Dokonaliśmy już zakupu urządzeń do konserwacji trawy, bieżni tartanowej, utrzymania w należytej czynności pomieszczeń tych zamkniętych. Stadion jest oświetlony. To 8-torowa bieżnia, to wszystko jest, trochę żartujemy, ale tak naprawdę można tam organizować zawody z diamentowej ligi. Boiska, które budujemy obok, to jest 4-hektarowy teren, pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią 100 na 80, chyba 5 metrów. Bieżnia 250, 4-torowa do rozgrzewki dla zawodników przed zawodami. Skocznia wzwyż, w dal, tyczka, młot, oszczep, dysk, wszystko to jest na tych drugim boisku rozgrzewkowym. Jeden jest z nawierzchnią sztuczną, drugi jest z nawierzchnią trawiastą. 4 hektary bezpośredniej bliskości stadionu i hali sportowej. Chcemy je zakończyć w tym roku. Taki jest termin, taki jest plan. I dołączyć już, żeby to było część stadionu. Całość również oświetlona, mini trybuny, szatnie, pomieszczenia sanitarne. To wszystko olbrzymie, olbrzymie inwestycje, ale tak naprawdę stadion buduje się raz na 100 lat. Stadion w Płońsku pobudowali Niemcy na rocznicę NSDAP w 40 latach rękami Żydów z polskiego getta tuż przed jego likwidacją. Więc ja oczywiście cieszę się, bo mówię to radnym, mówię to osobom, które tam zaczynają pracę, które budują, że one się też wpisują do historii Płońska. Bo ten stadion będzie na parę pokoleń.
A czy to będą również nowe miejsca pracy?
Też. Niewielkiej ilości, ale będą. Bowiem problemem, jak pani pyta o budżet, to naszym problemem jest nadążenie z wydatkami bieżącymi za wydatkami majątkowymi, czyli na inwestycje. O ile dostajemy dotacje na budowę obiektów, remonty, to nie dostajemy dotacji na ich utrzymanie, konserwację, ponoszenie kosztów utrzymania, a wszystko, co wybudujemy, ponosi i pociąga za sobą koszty związane z utrzymaniem kwalifikowane jako wydatki bieżące. I to jest problem, bo powoli ten rozdźwięk następuje między jednym a drugim, i trzeba bardzo liczyć pieniądze. To są jakby dwa budżety oddzielne, chociaż w jednym. Nie wolno mieszać wydatków między tymi budżetami. Nie wolno brać kredytu na utrzymanie na przykład stadionu. Musimy się obsłużyć w ramach pieniędzy, które samorząd posiada z podatków i opłat lokalnych. Dotacje i subwencje, jeśli są, to są znaczone. To są na przykład oświatowa, gdzie jest największa. Więc całą resztę musimy obsłużyć środkami własnymi. I to jest coraz większy problem dla mnie i dla mojego budżetu. Stąd bardzo, bardzo liczymy środki na utrzymanie. W wypadku środków z Unii Europejskiej i z EOG są jeszcze 5-letnie okresy trwałości, gdzie są właśnie zapisane liczby etatów, które muszą być i liczby uczestników w danym obiekcie. Wszystko to trzeba spełnić i w przeciwnym razie grozi zwrot takiej dotacji.
No ale nie słyszymy tutaj o żadnych zwrotach.
Radzimy sobie póki co, ale jest to problem i co jakiś czas musimy liczyć, przeglądać wydatki bieżące, szczególnie w jednostkach. Wszystkiemu też jest winna olbrzymie wydatki na oświatę, które rosną i gdzie rozdźwięk między nakładami finansowymi państwa a tym, czego brakuje, jest coraz większy i coraz więcej musimy środków własnych dopłacać na wydatki oświatowe.
Panie burmistrzu, powiedzmy jeszcze, kto będzie patronem stadionu w Płońsku?
Janusz Kuzociński. To jest patron, którego wskazała świętej pamięci Mirosława Krysiak. To jest patron, którzy wskazali klub lekkoatletyczny Płoński, zebrał 200 podpisów z poparciem dla tej inicjatywy. Wreszcie to jest wzór sportowca, wzór Polaka, patrioty, który ma również, zapisał się w historii Płońska, ponieważ w 1939 roku był bieg narodowy, który on wygrał w Płońsku. Był wtedy z olimpijką drugą Jadwigą Wasylewiczówną. A są zdjęcia, są zapisy, jak przebiegała trasa. Jest to taki akcent, ale przypomnijmy, złoty medalista olimpijski, wielokrotny mistrz Europy, mistrz świata, zwycięstwa największych biegów długodystansowych na 10 tysięcy metrów w historii w ówczesnych czasach wygrywał z Finami, którzy wtedy byli niedoścignionymi biegaczami, tak jak teraz są Afrykańczycy. No i kiedy stanął w obronie ojczyzny we wrześniu 1939 roku, włączył się w nurt niepodległościowy tworzenia państwa podziemnego bezpośrednio, a przecież mógł powiedzieć, ja jestem olimpijczyk, ja jestem bardzo ważny dla Polski, przechowajcie mnie na przyszłość, bo będę dalej mógł zdobywać medale olimpijskie. On tak nie powiedział, on się włączył tak jak szeregowy obywatel polski, który kocha ojczyznę i został zabity, zamordowany w Palmirach i łączy w sobie te dwie cechy, Polaka patrioty, wzór obywatelskości i sportowca olimpijczyka, który rozsławia Polskę na świecie.
Czyli bohater ze wszechmiar, patrona.
Na patrona.
Panie burmistrzu, musimy powolutku kończyć, bo czas oczywiście płynie nieubłaganie. Ja chciałabym zapytać, w jaki sposób Płońsk będzie witał lato i co przygotowano dla mieszkańców na ten, no w końcu letni czas?
Po pierwsze będą koncerty na Rutkach, którym otwieramy lato, ale jest cały program, w którym biorą udział wszystkie nasze jednostki. To są półkolonie w szkołach, to są kolonie w ośrodku tym wielofunkcyjnym w Goszczycach, czy turnusy. To są wreszcie w kulturze, sporcie przygotowane specjalne imprezy w muzeach, w planetarium, obserwatorium. Policzyliśmy, że mamy ofertę dla 7 tysięcy ludzi, których chcemy przyjąć, których chcemy zagospodarować wolny czas. I chcemy, żeby nie mieli wrażenia, że nic się w mieście nie dzieje. Dajemy im bogatą ofertę. Ona jest ciągle żywa, jest wzbogacana. Ożywiamy rynek, on się pięknie po rewitalizacji ożywił. Teraz jest pełen ludzi. Piątki, soboty, niedziele są pełne restauracje. Trudno znaleźć czasami miejsca, więc będzie się działo wiele, a będzie się działo najwięcej w dni patrona naszego miasta, świętego Michała Archanioła, bo tuż przed albo tuż po nim będzie oficjalne otwarcie stadionu.
Tak więc Płońsk będzie świętował.
Będzie świętował, będą specjalne imprezy, duże koncerty masowe dla różnych grup wiekowych i chcemy, żebyśmy świętowali ten wyjątkowy czas właśnie oddania do użytku, poddania Płońszczanom stadionu.
Panie burmistrzu, serdecznie dziękuję za to letnie spotkanie. Ja przypomnę, moim i państwa gościem był pan Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska, odznaczony Złotym Sercem przyznanym przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz Złotym Krzyżem Zasługi dla samorządu terytorialnego z okazji Dnia Samorządowca. No oczywiście wcześniej wieloma innymi odznaczeniami.
A ja dziękuję pani za zaproszenie. Dziękuję za rozmowy na trudne tematy. Ja zawsze staram się nie podejmować pochopnie decyzji, ale chcę pani powiedzieć, że mimo tego, co się dzieje teraz, chcemy mieć jako państwo wkład w dialog, dążenia do pokoju. Dlatego przyjąłem zaproszenie i 17 lipca jadę na odpust Matki Boskiej Berdyczowskiej, który jest jednocześnie świętem patrona, święty jest patronem Berdyczowa i to jest jedno z największych polskich sanktuarium w przedwojennej Polsce. Kościół zakładali, tak jak w Pońsku, karmelici Bosi. Łączy nas nie tylko granica, łączy nas historia i akurat w Berdyczowie pokazują te związki i świętujemy razem. I właśnie Dzień Katolickiego Święta jest ich dniem miasta Berdyczów.
Oczywiście na konferencji do Gdańska też się pan wybiera.
Wybieram się w czwartek, jestem tam panelistą, w głównym panelu będę występował.
Bardzo dziękuję panie burmistrzu za to spotkanie. Oczywiście bieżące informacje usłyszycie państwo na antenie radia i w magazynie Prosto z Płońska. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
To była audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska. Do usłyszenia państwu.